mieć w sobie życie Boże?
O wierze swoimi słowami
zaprasza
ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
Uczniowie z Emaus. W czytaniach liturgicznych okresu wielkanocnego spotykamy się najczęściej z fragmentami Ewangelii opisującymi zmartwychwstanie Pana Jezusa oraz z dziejami apostolskimi. Początkowo Ewangelia świętego Łukasza i dzieje apostolskie spisane przez tego samego autora, świętego Łukasza, stanowiły jedną całość. Dopiero w późniejszym czasie postanowiono je rozdzielić, tak aby Ewangelia świętego Łukasza kończyła się, podobnie jak pozostałe Ewangelie, opisem męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Natomiast wszystkie pozostałe wydarzenia opisujące dzieje pierwszej wspólnoty chrześcijan, czyli Kościoła, rodzącego się wokół zbawczych wydarzeń Jezusa Chrystusa, postanowiono umieścić w oddzielnej księdze zwanej Dziejami Apostolskimi. I te źródła stały się głównymi treściami medytowanymi w liturgii Kościoła w czasie wielkanocnym. W czasach Pana Jezusa fakt śmierci każdego człowieka był niezaprzeczalnym od zawsze i wisiał nad każdym jak nieuniknione fatum już od samego momentu narodzin człowieka. Było oczywiste, że nie ma tutaj wyjątku dla nikogo i że każdy umiera, bo przecież nikt z ludzi stworzonych jeszcze nie zmartwychwstał. Dlatego też śmierć Jezusa i 3 dni Jego pobytu w grobie były dla wszystkich wystarczającym argumentem do tego, aby myśleć, że i On podzielił los pozostałych śmiertelników. Ponadto Jezus nie umarł śmiercią naturalną. Nie zwaliła go z nóg jakaś wysoka gorączka, nie zapadł z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu w śpiączkę, aby żywić choć minimum nadziei, że on może jeszcze żyje. Nie. Przed śmiercią jeszcze zmaltretowano jego ciało do tego stopnia, że prawdopodobnie nawet gdyby potem go nie ukrzyżowano, to i tak by umarł z powodu ogólnego wyczerpania organizmu, poniesionych ran, odwodnienia i wykrwawienia. Na dodatek Jezus został zabity celowo, po to, aby nikt nie miał wątpliwości, czy on jeszcze żyje w jakiś tajemniczy, niewytłumaczalny sposób. Oprócz tego odczekano jeszcze trochę czasu, aby się upewnić, że faktycznie już nie żyje i przebito mu bok, aby pozbawić go krwi, niezbędnego warunku życia, na wypadek, gdyby to życie się w nim jeszcze w jakikolwiek niezrozumiały sposób tliło. Krew i woda, które wypłynęły z jego boku, nie pozostawiały wątpliwości, że Jezus na pewno już nie żył, bo bez krwi nikt nie da rady żyć. Śmierć stała się faktem również i dla Jezusa.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
To prawda, że Jezus mówił o zmartwychwstaniu, ale przecież minęły już 3 dni, jak leżał w grobie bez żadnych znaków życia. Po tym czasie normalnie ciało każdego człowieka zaczyna już cuchnąć i się rozkładać. Na dodatek, 3. dnia, gdy grób został otwarty, strażnicy oświadczyli, że ktoś wykradł jego ciało, aby opowiadać bzdury, że on niby zmartwychwstał. Tymczasem nikt go nie widział na ulicy, nie pokazywał się żywy strażnikom, ani kapłanom, ani też Piłatowi. Wniosek był prosty. Dosyć już tego wichrzenia. Jezus nie żyje. Trzeba skończyć z tym majaczeniem o zmartwychwstaniu i zabrać się do roboty. Trzeba zarabiać na życie i płacić podatki. A jeśli ktoś jeszcze będzie mówił o jego zmartwychwstaniu, to trzeba go pogonić. W ten sposób zaczęto prześladować uczniów Jezusa i tych, którzy twierdzili, że on miał zmartwychwstać. Wielu z tych, którzy w niego uwierzyli, zaczęło wątpić w jego przepowiednie o zmartwychwstaniu. A jeśli on nie zmartwychwstał, to i jego nauczanie stało się wątpliwe. Stało się oczywiste, że uczniowie Jezusa z obawy przed Żydami zaczęli się chować po domach i uciekać z miasta, przynajmniej do czasu, aż się trochę uspokoi. Nie dość, że już zmartwychwstanie samo w sobie było tak niezwykłym i niepojętnym wydarzeniem, to jeszcze okoliczności, w jakich miał zmartwychwstać Pan Jezus, komplikowały jeszcze bardziej całą sprawę. Dlatego nie dziwi nas fakt, że uczniów Jezusa oddalających się od Jerozolimy po Jego śmierci mogliśmy spotkać również i w Emaus. W Ewangelii świętego Łukasza w 24 rozdziale czytamy o tym, jak dwoi z uczniów Chrystusa wyszli z Jerozolimy i zmierzali do wsi zwanej Emaus i rozmawiali ze sobą o wszystkim, co się wydarzyło. Możemy sobie wyobrazić, co przeżywali w swoim sercu. Poczucie zawodu z powodu, że nie doczekali zmartwychwstania Jezusa. Strach przed Żydami. Lęki przed powrotem do Jerozolimy. Pewnie nie jeden z uczniów Chrystusa całkowicie w Niego zwątpił. A więc pojawiły się kłótnie, obwinianie jedni drugich. Wstyd, że tak łatwo uwierzyli Jezusowi. Oczy uczniów widziały już wszystko w czarnych barwach. Ich uszy słyszały same oskarżenia. Ich usta wdawały się w kłótnie. Ich nogi były zdolne tylko do ucieczki, a ręce do rękoczynów. Jednym słowem, wszystko wróciło tak, jak było wcześniej po staremu.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
Nie dziwi nas fakt, że te przeżycia wywołały u wielu pewien rodzaj szoku, ponieważ z Jezusem przeszli pewną drogę. W Nim rozpoznawali obiecanego Mesjasza. Dla Niego zostawili wszystko, zaufali Mu całkowicie. Pozostawili nawet swoje rodziny, a teraz z Jego powodu zawładnęło nimi przerażenie. Co będzie dalej? Święty Łukasz zanotował, że nawet kiedy sam Jezus przybliżył się do uczniów zmierzających do Emaus, oczy ich były niejako na uwięzi, tak, że Go nie poznali. Moglibyśmy powiedzieć, że nie tylko oczy, ale i uszy, również i usta, nogi i ręce byli jak sparaliżowani. Kiedyś ja doznałem podobnego szoku, gdy któregoś roku jechałem głosić rekolekcję, wioząc ze sobą komputer, bo miałem przygotowane prezentacje na temat całunu turyńskiego i chusty z Manopello, dwóch niemych świadków zmartwychwstania Pana Jezusa. W pewnym momencie ktoś mnie zagadał w pociągu, odwrócił moją uwagę i w tym czasie jego kolega podszedł niepostrzeżenie z drugiej strony, ukradł mi torbę z komputerem i całą jego zawartością. Straciłem wtedy materiały z całego roku pracy. Miałem bardzo ciężki rok, dużo pracy, biegania i nie miałem czasu zrobić kopii zapasowej. Można by powiedzieć, że straciłem wtedy cały rok pracy. Ze stratą komputera pogodziłem się nawet dość łatwo, ale długo nie mogłem się pogodzić z tym, że straciłem wszystkie materiały wypracowane w ciągu tamtego roku. Z czasem niektóre z nich udało mi się odzyskać. To te, którymi dzieliłem się z innymi. Przeżyłem wtedy ogromną traumę. Duża strata finansowa, komputer, dysk twardy, aparat fotograficzny. Na czas rekolekcji musiałem wszystko pożyczać od innych ludzi. Ten czas stał się dla mnie czasem prawdziwych rekolekcji, aby umieć się z tym pogodzić, przebaczyć i uzdrowić swoje emocje. Aby być pogodzonym. Za każdym razem, gdy później szukałem jakiegoś materiału i wiedziałem, że był on w tamtym komputerze i teraz mi go brakowało i musiałem wszystko opracowywać na nowo. Kiedyś byłem świadkiem podobnego szoku, jaki przeżyła pewna Angielka w metrze. Rzecz się działa w Rzymie. Jechaliśmy w kierunku Watykanu i w pewnym momencie ludzie zauważyli, jak jedna cyganka wyciągnęła portfel z torebki Angielki. Świadkowie zajścia zaczęli krzyczeć, a cyganka, widząc, że ludzie zauważyli, co zrobiła, rzuciła portfel na ziemię, udając, że to nie ona go wyciągnęła z torby Angielki. Przy całym wrzasku, jaki się wytworzył, Angielka, która nie rozumiała języka włoskiego, zaczęła się rozglądać, co się stało. Ludzie zaczęli pokazywać jej portfel leżący na ziemi, a następnie wskazywać na cygankę, która zaczęła się od niej delikatnie odsuwać, ale nie mogła uciec z powodu wielkiego tłumu i zamkniętych drzwi wagonu. Angielka długo patrzyła na swój portfel i nie mogła go rozpoznać. Dopiero gdy wszyscy wskazywali na nią, pochyliła się i podniosła leżący na ziemi portfel. Oglądała go i długo nie mogła uwierzyć, że to jest jej portfel i że padła ofiarą kradzieży, bo przecież w jej kraju takie rzeczy się nie zdarzają. Jak tu można kogoś o coś podejrzewać? Dopiero kiedy otwarła portfel i zorientowała się, że jego zawartość należy do niej, doznała szoku. Przez kilka chwil nie mogła nic wypowiedzieć. Serce przyspieszyło i zabiło mocniej. Oddech stał się krótki, a oczy wytrzeszczone na zewnątrz. To niesamowite wrażenie, kiedy człowiek patrzy, a nie widzi. Słucha, a nic do niego nie dociera. Dotyka i nic nie czuje. Z opisu przekazanego nam przez świętego Łukasza możemy się domyślić, że uczniowie zmierzający do Emaus pozostawali po śmierci Jezusa w pewnym rodzaju szoku. Kiedy Jezus przybliżył się do nich, oni, tego z którym przebywali tyle czasu, rozmawiali z nim, słuchali go, patrzyli na niego, byli świadkami dokonywanych przez niego cudów, teraz go nie rozpoznawali, byli w szoku. Bo przecież on został zabity. Widzieli jego ciało składane do grobu. Coś podobnego przeżyła również i Maria Magdalena, która trzeciego dnia po śmierci Jezusa pobiegła jako pierwsza do jego grobu. Szukała ciała zmarłego, a gdy on stanął przy niej żywy, ona go nie rozpoznała. Dopiero słowa Jezusa wypowiedziane do niej ze szczególną czułością pozwoliły jej go rozpoznać. Tak samo również i uczniowie z Emaus pozostawali w głębokim szoku po tym, co się wydarzyło w Jerozolimie. Oni naprawdę wierzyli w Jezusa, ale szok był tak wielki, że nie byli go w stanie rozpoznać. A on na nowo przypomniał im wszystko i zrozumieli, że wszystkie cuda dokonywane przez Jezusa były tylko znakiem tego największego cudu, jaki miał się wydarzyć, jego zmartwychwstania. Słuchali go z coraz większym zainteresowaniem i zdumieniem i rozpoznali go dopiero przy łamaniu chleba. Znali ten gest Jezusa, bo Jezus powtórzył go kilka tysięcy razy, kiedy rozmnożył chleb i łamał go, podając do jedzenia wszystkim. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali go. Lecz, pisze święty Łukasz, on zniknął im z oczu. Kiedy czytamy Ewangelię Łukasza w języku greckim, w którym została nam ona przekazana, to co my czytamy w liturgii w słowach zniknął im z oczu, święty Łukasz wyraził dosłownie słowami stał się dla nich niewidoczny. Otóż również i my, którzy tyle razy słyszeliśmy o Jezusie, słuchaliśmy relacji Jego świadków, wciąż często jeszcze nie potrafimy Go rozpoznać i nie wiemy, gdzie Go szukać. Być może nie uwierzyliśmy Mu jeszcze wystarczająco, aby doznać prawdziwego szoku Jego obecności wśród nas. Święty Łukasz napisał, że Jezus stał się niewidoczny dla uczniów. Dlaczego stał się dla nich niewidoczny? Gdzie możemy Go spotkać dzisiaj? Gdzie go możemy zobaczyć ponownie? Możemy go spotkać ponownie również i dzisiaj, kiedy wysłuchamy świadków tego wszystkiego, a potem przyjdziemy do niego i w czasie łamania chleba, które dokonuje się w jego imię, spotkamy go na nowo. To właśnie za każdym razem, kiedy łamiemy chleb w imię Jezusa, on staje się dla nas na nowo widoczny. Otwiera nam oczy i uszy, abyśmy mogli go rozpoznać, uzdalnia je, abyśmy mogli o nim mówić, czyni nas zdolnymi do tego, aby nasze nogi mogły nas nieść do świata, nakarmieni Jego ciałem, by głosić dobrą nowinę o zbawieniu przyniesionym przez Niego dla każdego stworzenia. Stajemy się Jego mistycznym ciałem. On uzdalnia nasze serca, abyśmy mogli Go rozpoznawać w potrzebujących, ubogich, chorych i cierpiących. Daje moc naszym rękom, abyśmy potrafili im pomagać i abyśmy nie pozostawili ich samych w potrzebie. Abyśmy ich uczyli, że Jezusa można spotkać dzisiaj w Eucharystii, bo Eucharystia to Jego boskie ciało, które sprawia, że gdy je przyjmujemy, również i my się przemieniamy i stajemy się błogosławieństwem dla innych.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
Eucharystia, w której spotykamy dzisiaj Pana Jezusa żyjącego, jest fundamentem wspólnoty, którą nazywamy Kościołem, Jego mistycznym ciałem. Kto żyje autentycznie słowem Pana Jezusa i karmi się Jego ciałem, buduje to mistyczne ciało w łączności z Nim.
Boże mój.
Mieć w sobie życie Boże.
Ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.